Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w czwartek 19 września. Taką jesień można lubić, prawda? Pięknie, ślicznie. No ale też myślami jesteśmy przy tych, którzy sprzątają po powodzi. A jest co sprzątać, jest co robić. I a propos tych porządków i pomocy tym, którzy właśnie są powodzianami, będzie w audycji dzisiejszej także, bo oto nasza słuchaczka stwierdziła, że kiedy wybrała się do Akademii Sztuki, która zbiera dary dla powodzian, weszła do budynku Akademii Sztuki przy placu Orła Białego i zobaczyła ogrom tych darów, to pomyślała sobie, że potrzebni są wolontariusze, którzy te dary posegregują, przygotują do wysyłki na południowy zachód naszego kraju. Czy tak jest w istocie, czy są potrzebni? O tym między innymi w naszym programie. Ale będziemy także rozmawiać o tym, że jest przełom w sprawie wandali, którzy w czerwcu pomazali pisakiem wagon tramwaju numer 7. Około 2 tygodni temu pojawiła się informacja, że policja umorzyła sprawę z powodu niewykrycia sprawców. Ale jednak jest przełom. Jaki? Proszę nas słuchać, o tym za chwilę powiemy w czasie reakcji. I będziemy rozmawiali także z radcą prawnym na ten temat, który zastanawia wielu z nas. Dlaczego sprawcy uwiecznieni na monitoringu takich właśnie czynów, wykroczeń czy nawet być może przestępstw typu dewastacji mienia nie mają ukazanych twarzy? Czemu te twarze na powszechnie dostępnych filmikach w internecie powinny być zamazane? Trudno to zrozumieć, ale może prawnik nam to wytłumaczy. Ten temat już około godziny 12.10, 12.12. Potem będzie o pomocy powodzianom i o wolontariuszach. Czy Akademia Sztuki potrzebuje wsparcia wolontariuszy przy pakowaniu darów dla powodzian? Potem będziemy rozmawiać o zajętym parkingu na Prawobrzeżu. Otóż to pani Agnieszka zapytała, dlaczego spora część parkingu dla pasażerów przy ulicy Citroena, przystanek tramwajowy ulica Jaśminowa, została ogrodzona i zamknięta z 2 wjazdami, wyjazdami. Pozostawiony tylko jeden wjazd od strony ZUS-u. Po raz kolejny nie będzie łatwo z zaparkowaniem auta. Miejsc zawsze brakuje. Odpowiedź na pytanie słuchaczki około 12.30. Potem przypomnimy tym, którzy powoli zaczynają wykonywać ogrodowe prace sezonu jesień 2024, żeby zrobić domek dla jeży, żeby im ułatwić przezimowanie. Jak to zrobić? O tym będziemy rozmawiać około 12.35, 12.40. A potem wybierzemy się na teren gminy Dobra, ale w powiecie łobeskim. Tam w pobliżu Dobrej jest taka piękna wieża, no i słuchacz nas informuje, że podobno ma zostać rozebrana. Jego zdaniem byłaby to wielka szkoda. Z wieży roztacza się piękny widok, no ale wieża, z tego co wiemy, nie jest ogólnodostępna. Pytanie, w jakim jest stanie i czy rzeczywiście będzie rozebrana. Te informacje w naszej audycji. I taki jest nasz plan na dzisiejsze spotkanie ze słuchaczami. A teraz, jaki były plan rano po godzinie 8, skrzyżowanie Kurza z Wierzyniecka i tak dalej i tym podobna, czyli zjazd na S3 i 10, skrzyżowanie. No właśnie, godzina 8.20, posłuchajmy, co się działo.
Dzień dobry. Bardzo bym chciał, żeby miasto zajęło się ulicą z Wierzyniecką, bo o tej porze teraz od strony Kołbaskowa korek po horyzont, od strony Świnoujścia korek po horyzont, od strony Stargardu to praktycznie odpłoni. No coś trzeba z tym skrzyżowaniem zrobić, skoro zrobiło się tyle na ulicy Struga i Stargardzkiej, no to trzeba coś zrobić tam z Wierzyniecką. Już nie mogą te światła blokować przejazdu do centrum w jedną i drugą stronę. Dziękuję, do widzenia.
Te światła rzeczywiście są w gestii gminy miasto Szczecin, a nie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zapytamy, spróbujemy, a swoją drogą przypominam sobie telefon naszego słuchacza, który myślał na głos w ten oto sposób. Dlaczegoż to takie ważne węzły komunikacyjne są dwupasmowe albo jednopasmowe? Dlaczego na tych ważnych węzłach komunikacyjnych nie ma w jedną stronę 4 pasów autostradowych, a są tylko 2? I to rzeczywiście jest sensowne pytanie, bo samochodów coraz więcej. 12.10 to jest czas reakcji. Wczoraj informowałem za Wojciechem Jachimem, że na dworcu PKP Szczecin Główny od strony Odry kiedy zakończą się już prace budowlane i wszystko zostanie oddane do użytku, co ma nastąpić jesienią, czyli już. Mają być 52 miejsca postojowe, w tym jedno dla niepełnosprawnych. I w tej sprawie telefon.
Tam słuchacz ze Szczecina. Mówicie Państwo o miejscach parkingowych przy dworcu, tutaj od strony Odry, że ma być 54 i jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych. Przepisy stanowią, że trzeba wyznaczyć co 11 miejsce dla osoby niepełnosprawnej. Także tutaj ktoś pomylił fakty i tych miejsc dla niepełnosprawnych powinno być co najmniej 3. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, sprawdzimy. I będzie rozmowa na ten temat z Wojciechem Jachimem. Rzeczywiście, z tego co pamiętamy, to tak jak pan mówi, co najmniej 3 miejsca dla niepełnosprawnych, jeżeli nie 4, powinny się tam znaleźć. To jest czas reakcji, 12:11. Teraz wracamy do wczorajszej rozmowy z Janną Wojtak, rzeczniczką Straży Miejskiej. Rozmawialiśmy o tym, że osobowe auta stoją w miejscu aut dostawczych. Tutaj przypominam sobie informację z Wrocławia, że tam te pojazdy, które są autami dostawczymi, albo we Wrocławiu, albo w Poznaniu, tak jest, już nie pamiętam. W każdym razie jest tam tak, że dostawca musi się zgłosić do urzędu, musi potwierdzić, że rzeczywiście jest dostawcą, a nie wystarczy być dostawcą na zasadzie położę sobie kartkę pod szybą, jestem dostawcą. Ale tu telefon w innej sprawie, że osobówki stoją w miejscach dostaw na tej nowo wyremontowanej Wojska Polskiego, no i podobno zero reakcji.
Dzień dobry, Paweł ze Szczecina. Jeżdżę po Szczecinie i to dużo jeżdżę, bo codziennie praktycznie po 10 godzin i dużo samochodów staje zaparkowanych na miejscu dla zaopatrzenia, a stoją tam osobówki. Mało tego, przejeżdża patrol Straży Miejskiej i zero reakcji, tak samo jak również na ścieżkach rowerowych. Też stoi samochód, przejeżdża Straż Miejska, zero reakcji, a najlepiej w tym momencie, jak Straż Miejska jeździ w wyznaczone miejsca, czyli na Unię, załóżmy, daję przykład, jak jeszcze koło kościoła garnizonowego też była zamknięta droga, stawali, zamiast się zainteresować innymi rzeczami. Dziękuję bardzo.
Każdy ma prawo do swojej opinii, po to jest ta audycja, żeby te opinie wygłaszać, więc zapraszamy. Czujny 510 37 32 i do studia 510 37 i 36. Jeszcze a propos parkowania pod szpitalem przy Arkońskiej, opowiadaliśmy o niemiłej przygodzie osób spoza Szczecina. Stanęły na miejscu dla niepełnosprawnej, osoby nie powinny tam stawać, przyjechały do szpitala, no i miały założoną blokadę na koło. Trzeba było uiścić karną opłatę, czyli po prostu mandat, żeby ta blokada została zdjęta. No i w sprawie właśnie osób zamiejscowych, które przyjeżdżają w okolice szpitala przy Arkońskiej, telefon.
Stały słuchacz ze Szczecina. Ponieważ mieszkam naprzeciwko szpitala, kilka lat temu zauważyłem, że w uliczce, która prowadzi na osiedle Arkońskie, straż pozakładała te blokady na koła. Okazało się, że ludzie przyjechali z dosyć daleka, do 200 kilometrów na badania i nieświadomie postawili tam samochód. No nie wiem, czy to tak powinno się robić, skoro przyjeżdżają ludzie z zewnątrz, widać po tablicach rejestracyjnych, i czy nie można im kartki zostawić, zaprosić, czy jakieś ostrzeżenie dać pierwszy raz, a nie od razu te blokady. Dziękuję.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Joanna Wojtak ze Straży Miejskiej mówiła wczoraj, że prawo jest równe dla wszystkich i przepisy wszystkich obowiązują jednakowo, ale musimy także pamiętać, że Straż Miejska ma możliwość pouczenia kierowcy o nieprawidłowym parkowaniu. Tyle w tej sprawie, a teraz zapowiadana przeze mnie przełomowa informacja dotycząca wandali, którzy w czerwcu pomazali pisakiem wagon tramwaju numer 7. Przypomnijmy, że takie pomazanie pisakiem skutkuje tym, że trzeba oczywiście ten wagon myć, czyścić, te wszystkie napisy likwidować. Kosztuje to od 1500 nawet do 4000 zł na jednym tramwaju, więc jest to rzeczywiście spory koszt. Wszystkich zbulwersowała informacja, że to zdarzenie 6 czerwca nie skończyło się ujawnieniem sprawców, ba, około 2 tygodni temu dowiedzieliśmy się, że sprawa została umorzona. Ale po medialnych nagłośnieniach, apelach, jednak sprawa wróciła. Nadano jej w policji bieg i jest przełom. Dwaj sprawcy właśnie pomazania tego tramwaju linii numer 7 6 czerwca zostali zatrzymani. Przedstawiono im zarzuty i udało się na tyle znaleźć ich win, że nie jest to wykroczenie, tylko przestępstwo, więc mają postawione zarzuty punkty karne, ci dwaj nastolatkowie. Bardzo się z tego cieszymy. Mamy nadzieję, że także będą musieli odpracować i zapłacić za te szkody, które wyrządzili. Więcej takich akcji. Brawo, policja. Natomiast jutro na ten temat więcej szczegółów. Mam nadzieję, że aspirant Paweł Pankał z Komendy Miejskiej Policji powie słuchaczom sporo na ten temat. Natomiast ta sprawa ma także aspekt związany z ochroną wizerunku i aspekt prawny. Chodzi mianowicie o to, że były zdjęcia z monitoringu, na których widzimy, jak dwaj osobnicy zakapturzeni malują pisakami drugi wagon tramwaju. To był już zjazd do zajezdni, więc tam nie było praktycznie świadków. Pracują w bardzo wytężony sposób. No i cóż, policja dysponowała oczywiście ich wizerunkami, ale w przestrzeni internetu nie udostępniono filmików, na których widać by było twarze tych sprawców. My się zawsze zastanawiamy, dlaczego, skoro widzimy, że ktoś popełnia czyn zabroniony, a mimo to jego twarz jest niewidoczna. Dlaczego jest chroniony wizerunek złoczyńcy, sprawcy przestępstwa czy wykroczenia? O tym będę rozmawiał z moim gościem, a jestem gościem pan Rafał Malujda, radca prawny. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie mecenasie, no tak zdroworozsądkowo, jest sprawca, na przykład złodziej w sklepie, który coś kradnie, jest to na monitoringu, jest ktoś, kto dewastuje wnętrze tramwaju i co, nie można umieścić jego wizerunku w celach poszukiwawczych od tak sobie w przestrzeni internetu?
Nie chciałbym, panie redaktorze, rozpoczynać wypowiedzi od tego standardowego zwrotu prawniczego, to zależy, ale tutaj faktycznie to zależy i mamy dwie sytuacje, już jakby przechodząc do konkretu. Zgodnie z przepisami, tutaj mówimy o prawie prasowym, a prasa jest na dzień dzisiejszy rozumiana i interpretowana bardzo szeroko, nie możemy publikować tego wizerunku, czyli nawet takich danych sprawców i złoczyńców, w sytuacjach osób, przeciwko którym toczy się już jakiegoś rodzaju postępowanie, czy to sądowe, czy przygotowawcze. I w tych sytuacjach musielibyśmy mieć zgodę prokuratora lub sądu, którzy no, ze względu na tak zwany ważny interes społeczny mogliby tego dokonać, wyrazić taką zgodę.
W tym przypadku nie wiemy, czy taki apel, wniosek policji do prokuratury czy sądu był złożony.
No właśnie, nie wiemy i nie wiemy też, na jakim etapie policja chciała lub opublikowała te wizerunki. I jeżeli to był etap, krok wcześniej, czyli przed rozpoczęciem postępowania przygotowawczego lub sądowego, to przepis tego wprost nie reguluje i tutaj musimy przejść na grunt ogólnych zasad dotyczących ochrony wizerunku, czy to z zakresu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, czy z kodeksu cywilnego, które mówią o dobrach osobistych. I tutaj kierunek interpretacji jest taki, że jeżeli mamy ten ważny interes społeczny, i mamy ewidentne popełnienie, czy uwiecznione, ewidentne popełnienie przestępstwa, które jest ścigane chociażby z urzędu. No mówimy tutaj o jakiegoś rodzaju pobiciach, rozbojach, czy kradzieżach, ale nie kradzieżach trywialnych, w cudzysłowie o małej wartości, to wtedy bez dwóch zdań tutaj ten interes społeczny, ten wyższy interes społeczny, no przeważa nad tymi dobrami osobistymi, indywidualnymi dobrami jednostki. I tutaj podejrzewam, że policja musiała zmierzyć się właśnie z tego rodzaju wyzwaniem. Czy rzeczywiście tego rodzaju przypadek, który może być oburzający, tutaj bez dwóch zdań, natomiast czy z perspektywy potencjalnego naruszenia dóbr osobistych i innych praw już tej osoby, która dopuściła się tego przestępstwa, no to czy rzeczywiście to jest takiego kalibru przypadek, który uzasadniałby tą przewagę interesu publicznego nad tym interesem jednostkowym, interesem prywatnym. Bo tutaj musimy mieć świadomość też tego, że rzeczywiście jakaś taka ostrożna interpretacja może być wskazana, bo równie dobrze policja mogłaby aby udostępniać, i taki przykład podaje się w różnego rodzaju dyskusjach na ten temat, gdzie mamy jakiegoś rodzaju właśnie drobne kradzieże. Ktoś przejmie pieniądze z bankomatu, które omyłkowo zostawiła osoba, która wypłacała 20, 50, 200 zł z tego bankomatu chwilę wcześniej i po prostu od niego odeszła, bo z roztargnienia nie wzięła tej kwoty. Ja o tych kwotach mówię świadomie, no bo w zależności od kwoty to też może być różnego rodzaju ciężar gatunkowy takiego zdarzenia. Możemy mieć różnego rodzaju sprawy o jakimś zabarwieniu politycznym, quasi politycznym, jakiegoś rodzaju, no właśnie, zakazane ze znakiem zapytania demonstracje i uwiecznianie, publikowanie wizerunku osób, które w takich manifestacjach wzięły udział. I w ten sposób poszukiwanie. I dlatego też jest to materia delikatna i podejrzewam, że tutaj policja przyjęła tą bardziej ostrożnościowy kierunek interpretacji, zostawiając sobie to no niewątpliwe prawo, czy możliwość tak na dobrą sprawę skorzystania z prawa do ujawnienia tego wizerunku tam, gdzie poszukujemy sprawców, no na najbardziej drastyczne już od strony ludzkiej sytuacji.
Czyli uporządkujmy wiedzę. Jeżeli przeciwko komuś już czyni, prowadzone jest śledztwo, na przykład przeciwko tym dwóm osobnikom, którzy wymazali wagon numer 2 tramwaju linii 7 6 czerwca, to wtedy, jeżeli nie ma zgody sądu czy też prokuratury na te dotyczące ujawnienia ich wizerunku, bo jest to swego rodzaju no, taki list gończy, prawda? Ten wizerunek, kto rozpoznaje, to nie można go tak sobie, policja nie może tak sobie udostępnić, rozumiem, takich nagrań.
Tak, no nie możemy tego publikować, no chyba, że zgodnie z regułami procesowymi dojdzie do zgody na to, żeby to opublikować.
Natomiast a propos drugiej części pana wypowiedzi, często jest tak, że bezradni właściciele sklepów publikują w przestrzeni internetu wizerunki złodziei. No ewidentnie ktoś coś wkłada pod bluzę, czy pod kurtkę, czy pod spódnicę w przypadku kobiet. Proszę powiedzieć, czy za takie działanie mogą grozić poważne konsekwencje? Bo największe i najpoważniejsze powinny grozić złodziejowi.
No dokładnie, natomiast no, jest to trudna dyskusja i ona właśnie dotyka tego wątku, o którym wspomniałem, czyli uznania, na ile to opublikowanie wizerunku w takiej sytuacji nie narusza dóbr osobistych takiej osoby, która dokonywała tego drobnego, mniej drobniejszego albo większego przestępstwa, czyli kradzieży. I tutaj czy wyłączamy tak na dobrą sprawę bezprawność, bo jedną z przesłanek do stwierdzenia naruszenia cudzego dobra osobistego jest stwierdzenie bezprawności, no to wtedy bronilibyśmy, czy szlibyśmy w kierunku takim, że ten właściciel sklepu no, walczy o swoje, tak na dobrą sprawę, też o swoje przetrwanie, o przetrwanie swojej i swojej rodziny i życie w tym zakresie, jakby no, możliwość generowania przychodów. No i wtedy rzeczywiście byłoby to oceniane z tej perspektywy, ale jednoznacznej odpowiedzi na to nie ma. Tak? No inaczej będzie wyglądała sytuacja, gdzie przychodzi dwójka odpukać, oczywiście mam nadzieję, że to bardzo teoretyczny przypadek, dwójka uczniów z wczesnych klas podstawówki, gdzie rozmowa dyscyplinująca no, z udziałem rodziców, tak na dobrą sprawę, powinna załatwić sprawę. No i tutaj opublikowanie wizerunku takich dzieci de facto w internecie no, mogłoby wyrządzić im dużo większą szkodę i nie byłoby uzasadnione. No inna jest sytuacja, jak dziesiąty raz w miesiącu wchodzi grupka nastolatków, starszych nastolatków, którzy próbują wynieść ze sklepu kilkanaście butelek drogich alkoholi. No i tutaj rzeczywiście jakiejś jednej złotej reguły nie ma, ale tak na to należy patrzeć.
Tak na to należy patrzeć, a z punktu widzenia mieszkańca miasta, gdyby pan zdjął prawniczą togę, to byłby pan za tym, żeby zdecydowanie w miarę możliwości chociażby policja występowała do sądu, do prokuratury, żeby w takich przypadkach drobnych przestępstw, jak akty wandalizmu, które bardzo nas oburzają, bulwersują, utrudniają życie, czy drobnych rozbojów, jednak bezwzględnie publikowano w internecie te wizerunki, bo to przyspieszyłoby proces po prostu łapania takich sprawców.
No, bez wątpienia jako mieszkaniec mogę powiedzieć, że na pewno w tym zakresie mogłoby mieć to charakter wychowawczy, bo też tak odczytuję wielokrotnie sygnały, które przekazuje policja w dobrej wierze do mediów odnośnie określonych zdarzeń, no po to, żeby też innych przestrzec, że takie zdarzenia są monitorowane, sprawcy są wyłapywani i ponoszą konsekwencje. To służy to jakiemuś dobru ogólnemu. Natomiast tutaj w tym przypadku również, no jeżeli to są jednoznaczne akty wandalizmu, to na pewno opublikowanie tych wizerunków no, może spowodować, że rzeczywiście nasze windy, nasze klatki schodowe i inne miejsca, w których przebywamy, no nie będą zdewastowane. I tutaj nie widziałbym, to znaczy widziałbym argumenty za tym, żeby taką sytuację bronić. Natomiast tak jak powiedziałem, no to wtedy już jakby policja podejmuje tą decyzję, osoby zarządzające, osoby kierujące danymi
jednostkami. No i wszystko musi być lege artis.
Musi być lege artis i ciężko powiedziałbym im coś tutaj zarzucić, bo tak jak powiedziałem, każdy z nas jakby usiadł i musiał podjąć tą decyzję, no to no, musiałby zdecydować, czy ryzykuje swoją już osobistą odpowiedzialnością, czy też nie.
O zawiłościach prawa mówił nasz gość. Dziękuję panie mecenasie. Rafał Malujda, radca prawny. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo panie redaktorze, dziękuję państwu. Do usłyszenia, do widzenia.
To jest czas reakcji 12.26, a teraz zaglądamy do Akademii Sztuki, bo Akademia Sztuki, jak wiele zresztą instytucji, widząc rozmiar tragedii, która dzieje się w południowo-zachodniej Polsce w związku z powodzią, szacują straty poszczególne miejscowości, postanowili pomóc. I do takich instytucji należy również Akademia Sztuki. Zbiera dary dla powodzian. Słuchajmy.
Dzień dobry. Apelowaliście państwo na antenie, by przynosić dary. To jedna sprawa. Druga, że poszukiwani są wolontariusze do sortowania darów w Netto Arenie. Myślę, że tacy wolontariusze przydaliby się również w Akademii Sztuki. Wczoraj zanosiłam dary i tam po prostu cały hol jest już pełen darów, a studentów jeszcze nie ma, bo rok akademicki jeszcze się nie rozpoczął. Także dobrze by było, gdyby również ci wolontariusze pomagali w sortowaniu, w pakowaniu darów przyniesionych do Akademii Sztuki. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.
Do usłyszenia. Przypomnijmy, jest punkt zbiórki darów przy Netto Arenie. Działa w godzinach 8-18 i rzeczywiście była też informacja o tym, że są poszukiwani wolontariusze. A jak to jest w przypadku Akademii Sztuki, bo rzeczywiście serca szczecinian są otwarte i tych darów jest bardzo wiele. Przy naszym telefonie pan Maciej Mizgalski z Akademii Sztuki. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana i witam państwa.
Przerosło państwo oczekiwania to, co się stało, kiedy daliście wieść, że zbieracie dary na powodzian?
Na początku trzeba przyznać, że troszkę tak, nie spodziewaliśmy się, że aż tak dużo tych darów będzie i że serca Szczecina tak mocno się otworzą, ale no wiadomo, to wszystko bardzo szybko się działo, więc musieliśmy to po prostu ogarnąć. W tej chwili już no, jest to troszeczkę bardziej zorganizowane z naszej strony, ale faktycznie tych darów jest bardzo dużo.
Potrzebujecie wolontariuszy, bo rzeczywiście studentów chyba teraz jak na lekarstwo jeszcze.
Studenci już częściowo są, dlatego że mają sesję poprawkową i także obrony takie wrześniowe, więc część studentów nam faktycznie pomaga, ale zgłosił się do nas między innymi chówiec harcerski, to jest ZHP Szczecin Pogodno, z chęcią pomocy. Także przy ładowaniu następnych transportów na pewno będziemy korzystać właśnie z tych wolontariuszy, którzy się już do nas zgłosili. Też dlatego, że to nie jest aż tak duża przestrzeń jak Netto Arena, więc wiadomo, że czasami za dużo osób też może sobie przeszkadzać nawzajem, więc na pewno będziemy korzystać z harcerzy, naszych studentów, a także pracownicy biura promocji, którzy tutaj od samego początku tej zbiórki pomagają, sortują te rzeczy.
Można nadal przynosić dary do Akademii Sztuki. Dodajmy właściwie czynnej 24 godziny na dobę, prawda? Bo tam jest hol, tam jest portiernia, jest ochrona.
Tak, dokładnie. Drzwi są otwarte od godziny 7 do godziny 24, czyli tak czy inaczej bardzo długo, ale w jakichś takich szczególnych przypadkach faktycznie można po prostu zadzwonić na portiernię, żeby otworzyli te drzwi wejściowe, więc nawet i w późniejszych godzinach można te dary przynosić i można je przynosić jeszcze na pewno do jutra, czyli do piątku. My już wczoraj wysłaliśmy pierwszy transport, cały pełny bus wypakowany rzeczami. Jutro prawdopodobnie pakowany będzie następny transport i następny transport jeszcze w sobotę, dlatego że jakby ta zbiórka, którą my ogłosiliśmy, troszeczkę się rozszerzyła, dlatego że razem z nami zbiera też PASIM, razem z nami zbiera też Trafostacja Sztuki i jeszcze kilka innych instytucji, więc tych transportów na pewno będzie więcej, a u nas do Akademii na ten moment czekamy na dary do piątku, do wieczora, a później będziemy ogłaszać, co dalej na naszych mediach społecznościowych.
I sugestia dla tych, którzy chcą te dary jeszcze przynosić. Co jest potrzebne? O co prosicie? Czy to rzeczy nowe, używane? Jakie artykuły są najważniejsze?
Na pewno rzeczy nowe, używanych nie przyjmujemy, bo wiadomo, że jest to duży problem czy z segregacją tego, ale także z odkażaniem na przykład tych rzeczy. Jak ja wczoraj rozmawiałem, jestem w stałym kontakcie zarówno w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płocku, ale też w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nysie. Najbardziej w tej chwili są potrzebne środki do czyszczenia, czyli mówimy o szpadle, takie jak do śniegu, łopaty, miotły, rękawice gumowe, gumowce. To są rzeczy najbardziej potrzebne, dlatego też na przykład do Trafostacji Sztuki ogłosiliśmy wczoraj, że właśnie takie rzeczy głównie można przynosić. Wiadomo, wiadra, szufelki, łopatki, szmaty, no tego typu rzeczy, które są potrzebne do czyszczenia, bo w tej chwili to jest faktycznie najbardziej potrzebne, tak jak mi zgłaszają no bezpośrednio te miejsca, do których dzwonię i z którymi jestem w kontakcie, ale tak naprawdę wiadomo, że i środki czystości, i suchy prowiant, czyli te wszystkie rzeczy, które ogłaszaliśmy na samym początku, na pewno też są dalej potrzebne.
Akademia Sztuki zbiera dary dla powodzian, plac Orła Białego. Pan Maciej Mizgalski z tej właśnie uczelni. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję także i bardzo dziękuję też wszystkim mieszkańcom Szczecina za to, co już dostarczyli. Jesteście niesamowici.
Tak, przyłączamy się do tych podziękowań. Do usłyszenia, 12.31, a teraz sprawa obyczajowa. Nie wiemy, czy to w ogóle ugryziemy, ale przeczytać na antenie możemy, z tym, że nie będziemy podawać żadnych danych, które mogłyby zlokalizować ten sklep, bo to o sklepie mowa. Bardzo proszę zwrócić uwagę na zachowanie pracowników pewnego sklepu i tu ulica. Pracują tam długoletni pracownicy, którzy zajmują się, uwaga, roznoszeniem plotek o klientach. Ci pracownicy są bardzo niemili, są zajęci swoimi sprawami, a pracę w sklepie traktują jako zło konieczne i kwestię drugorzędną. Potrafią rozmawiać sobie z klientem, którego lubią i nie zwracać uwagi na kolejkę. A w tym sklepie kolejki są ogromne, nawet do kas samoobsługowych. Ci długotrwali pracownicy są bardzo powolni, zorientowani na swoje prywatne sprawy, czyli zakupy jajek od handlarki sprzed sklepu. No, myślałem, że jeżeli pracują w tym sklepie, to tam kupują jajka, a jednak handlarka ma lepsze. I dalej, zakupy tekstyliów. Są skupieni na zakupowaniu tekstyliów od komiwojażera. Nie zwracają uwagi na kolejkę, bo interesują się plotkami. Bardzo proszę o przeniesienie długotrwałych pracowników na inne placówki i odświeżenie personelu, bo w innych okolicznych sklepach tej sieci jest o wiele wyższy standard obsługi klienta. No, odświeżenie personelu. Tak czytam i słuchaczu czy słuchaczko, bo nie wiemy, kto to napisał, prześlemy to w takim razie do tej sieci, no i czekamy na odpowiedź. Może coś będzie na rzeczy z tych uwag socjologiczno-społecznych. Dziękujemy bardzo. To jest czas reakcji, 12.32 i kolejny gość już jest przy naszym telefonie, a tym gościem jest pan Tomasz Klek, rzecznik miasta do spraw mieszkalnictwa. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie.
Szanowni panowie redaktorzy, tak napisała pani Agnieszka, zwracam się do państwa z zapytaniem, czy mają panowie jakieś informacje, dlaczego spora część parkingu dla pasażerów przy ulicy Citroena, przystanek tramwajowy ulica Jaśminowa ZUS, została ogrodzona i zamknięta z dwoma wjazdami-wyjazdami. Teraz jest pozostawiony tylko jeden wyjazd, wyjazd od strony ZUS-u, właściwie wjazd-wyjazd. Po raz kolejny nie będzie łatwo z zaparkowaniem auta, miejsc zawsze brakuje, rzeczywiście brakuje, coraz więcej osób przesiada się wjeżdżając do Szczecina, do miejskiej komunikacji i bardzo dobrze. Ale pan Tomasz Klek ma wiadomości, dlaczego tak jest, że część tego parkingu została zamknięta. Panie Tomaszu.
To znaczy tak, część tego parkingu została faktycznie zamknięta przez nowego właściciela tego terenu, ponieważ miasto tutaj zamieniło się na działki z inwestorem, który się nazywa Przychodnia Portowa. I część właśnie tej działki leży, czy też znajduje się na terenie tego utwardzonego parkingu, czy też miejsca, gdzie do tej pory parkowały samochody. Natomiast w ramach tej zamiany miasto otrzymało inny grunt w tym samym niemalże miejscu, tylko od strony północno-zachodniej, tam powiedzmy jakby patrzeć w stronę basenu górniczego, tam jest taka też działka o tej samej wielkości, no i ten podmiot, który zamieniał się z gminą, miał takie zobowiązanie, żeby utwardzić ten teren, przygotować też te miejsca parkingowe i to zrobił. To był warunek tej zamiany, także jeśli chodzi o wielkość terenu do parkowania, to nic się nie zmieniło pod tym kątem. Tutaj jest jeden do jednego.
I można korzystać już z tej części oddanej miastu?
Tak, można korzystać z tej części oddanej miastu. Także tutaj, tak jak wspomniałem, nic się nie zmieniło. Natomiast no, trudno mi tutaj wypowiadać się w imieniu inwestora i nowego właściciela tej działki. Z tej tablicy informacyjnej, która tam jest, to będzie to inwestycja, która dotyczy budowy budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu.
Wielofunkcyjny budynek, ale jako że przychodnia portowa, to pewnie będzie tam placówka medyczna.
Myślę, że tak, natomiast mówię,
po szczegóły musimy tak jest,
udać
właściciela.
Się do inwestora, właściciela w tym przypadku.
Dziękujemy za te informacje. Pan Tomasz Klek, rzecznik miasta do spraw mieszkalnictwa. Pozdrawiamy.
Dziękuję i pozdrawiam. Do usłyszenia.
To jest czas reakcji. 12.35. Teraz przenosimy się na Wojska Polskiego. Ciągle słuchacze przysyłają nam recenzję tego nowo oddanego odcinka. Wreszcie oddanego, no bo już dłuższy czas mogliśmy po nim jeździć i oczywiście chodzić, spacerować, ale placem budowy to przestało być kilka tygodni temu. Już strefa płatnego parkowania tam obowiązuje. Swoją drogą jestem ciekaw, jak z parkowaniem słuchacze, jakie wrażenia mają, czy jest łatwiej, bo mnie było łatwiej kilka dni temu, ale może już jest powrót starego, że stoją samochody i nie ma tej wymiany aut, ale może jest dobrze. Natomiast słuchacz dzwoni w innej sprawie. Dostrzegł w przestrzeni naszego pięknego miasta, no przeważnie pięknego, przystanki komunikacji zazielenione. Gdzieś tam na dachu, na ścianach jakaś zieleń. Czego by słuchacz chciał w tej sprawie?
Dzień dobry, dzwonię ze Szczecina, z Wojska Polskiego. Na Placu Żołnierza są piękne przystanki, zrobione w zieleni też. I czy na Wojska Polskiego, tutaj na tym odcinku remontowanym, są tylko 4 przystanki. Jakby takie były piękne wiaty, to naprawdę bardzo ładnie by wyglądało jak na Placu Żołnierza. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Jesteśmy jak najbardziej za. Takie przystanki tam powinny się pojawić. Tylko 4 albo aż 4, można powiedzieć, tej zieleni. Im więcej na tej nowej Wojska Polskiego, tym lepiej. Zapytamy, kogo trzeba. Sprawdzimy u źródła, czyli w magistracie. 12.37, czas reakcji. Niedawno jeden ze słuchaczy opisał nam swoją przygodę z jeżem. Mianowicie przyjechał na swoją działkę i tam pod paleniskiem dostrzegł jeża. No i myślał sobie, że może już trzeba temu jeżowi wykonać domek, tylko nie pod paleniskiem. Oczywiście dobrze swoją drogą, że zauważył, że ten jeż wszedł pod takie stalowe czy żelazne palenisko. No bo co by było, gdyby ognisko rozpalił? No w każdym razie jeż się stamtąd wyprowadził, ale jest pytanie, czy to już ten czas, że trzeba pomyśleć o tym, żeby w naszych ogrodach, na działkach zbudować jakieś schronienie dla jeży na czas ich zimowych hibernacji. W tej sprawie zadzwoniłem do ekspertki, jeżeli chodzi o jeże i nie tylko, do pani Marzeny Białowolskiej-Barnyk z Fundacji Dzikich Zwierząt. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czy już czas, pani Marzeno, żeby pomyśleć o naszych braciach mniejszych, kolczastych i jakieś mieszkanka im zacząć budować, tworzyć?
Oczywiście, że tak. Ja nawet nie wiem, czy trochę nie późno, dlatego
no bo
że
ciepło
nawet
jest.
Ludzie...
A one już idą spać?
jak kupujemy domy, to też wertujemy przeglądarki, zwiedzamy różne miejsca, żeby wybrać ten idealny dom i zwierzęta robią dosłownie to samo, więc ten domek już powinien przed jesienią stać, żeby one mogły zobaczyć, czy otoczenie tego ogrodu, sposób prowadzenia tego ogrodu, czyli czy nie ma jakichś tam pestycydów, psa, który będzie intensywnie szczekał, czy to im będzie pasowało, czy to będzie dla nich bezpieczne, więc taki domek jak najbardziej możemy zbudować.
Z czego, gdzie i jak?
Zwierzaka przezimować. O matko, teraz będziemy sprzątali, więc gromadzimy w jednym miejscu, gdzieś w bezpiecznym, spokojnym kącie ogrodu sterty właśnie liści. Jak ktoś ma kompostownik, idealnie będzie gdzieś w pobliżu kompostownika, bo tam mało się chodzi w tym okresie. Jak najbardziej wtedy przykrywamy to gałęziami starymi. Ja kładę jeszcze agrowłókninę, żeby jak będzie ten deszcz intensywnie padał, albo będzie duża pokrywa śnieżna.
Żeby to nie leciało na głowę. No nikt nie chce mieć deszczu na głowie, tak. No pewnie.
Oczywiście, że tak, ale najfajniejszym sposobem, który dzisiaj wrzucę na swoją stronę internetową jest to, żeby położyć w miejscu gdzieś takim odosobnionym paletę drewnianą i na to układam dopiero gałęzie, liście, agrowłókninę i kolejny raz jakieś gałęzie. To jest idealne, dlatego że jak jest paleta, tam duże zwierzę typu lis, typu borsuk nie wejdzie, typu pies i te
jeżdżą. A jeszcze się zmieści pod paletą, na te przestrzenie pomiędzy deskami, tak? Aha.
Oczywiście. On sobie jeszcze podkopie troszeczkę ziemi, jeżeli będzie potrzebował i tam jest naprawdę dla niego bezpieczne miejsce. Jeżeli mamy już domki, które są najwyższy czas, żeby je zdezynfekować, wysprzątać, żeby były suche, żebyśmy sprawdzili, czy wylot powietrza, ponieważ nawet jak jeż hibernuje, to przecież ta para się gromadzi, żeby z powrotem nie skraplała się i żebyśmy nie doprowadzili do tego, że będzie zagrzybienie w tym domku. To jest bardzo ważne, więc czyśćmy te domki teraz. To też już jest czas.
A to można, Pani Marzeno, kupić albo zrobić taki domek dla jeży z jakichś desek, a potem to obłożyć liśćmi, trawą, potem jeszcze geowłókniną?
Takie domki są dostępne w internecie, one nie są drogie, natomiast ja też, dobrze, że pan pyta, postaram się umieścić na stronie filmik z YouTube'a, jak zrobić domek dla jeża. To nie jest trudne, natomiast on powinien być ocieplony. Jeż nie powinien mieć dostępu do tego docieplenia styropianu lub co tam wsadzimy. Powinien mieć korytarzyk, dwa miejsca. Powinien mieć wywiecznik, żeby to powietrze, była cyrkulacja powietrza. Daszek dłuższy, taki, żeby deszcz nie skapywał i wąskie wejście tak, żeby drapieżnik też tam nie wszedł.
Czyli to wszystko musi być robione z głową?
Z głową,
tak. A po co nam jesz w ogrodzie? To tak utylitarnie zapytam, ale zapytam.
No przede wszystkim, żeby zjadał dżdżownicę, żeby zjadał pędraki, żeby zjadał pawlinę, którą też się żywi bardzo często, żeby przysporzyć nam ogrom radości, kiedy w nocy słyszymy tupok stópek i ja słyszę go cały czas na tarasie. Są niesamowite, są czyścicielami naszego ogrodu i są bardzo miłym towarzystwem.
Miłe towarzystwo jeża, piękny pyszczek, piękne czarne oczka. Ma pani teraz na stanie w swojej fundacji jakieś jeże?
Tak, mam sporo jeży powypadkowych, po kontakcie z kosiarką, po kontakcie z psem. Po wypadkowych jeży mam sporo i maluchów, które mają zdecydowaną niedowagę, 120 gramów, żeby mogły przezimować spokojnie, zanim zgromadzą tą tkankę tłuszczową, żeby mogły przezimować ten okres zimowy. Teraz mam około 2 albo 3 jeży, no a przed nami dopiero sezon jeżowy.
Sezon jeżowy przed nami, a ja na Facebooku widziałem wpis, gdzie tam dyskutowano właśnie, jak pomóc konkretnemu jeżowi, o tym, że ktoś miał jeża, który mimo, że to drapieżnik, mięsożerne stworzenie, podobno zajadał jabłka. Czy to możliwe? Czy pani się też zdarzyło widzieć jeża, który je jabłka? Co oczywiście podobno generalnie jest mitem.
Bardzo często uzupełniają sobie dietę jakimiś warzywami albo owocami, Jednak są to takie maleńkie ilości. Uwielbiają też orzechy włoskie, które u mnie dostają. Uwielbiają właśnie drewnojady, które też bardzo często dostają. Są wszystkożerne. Jednak podstawa to są produkty mięsne.
Podstawa to produkty mięsne. Pamiętajmy o tym. Co pani robi z jeżami, kiedy one już wyzdrowieją, kiedy je pani podleczy, wykuruje, mają odpowiednią grubość tkanki tłuszczowej?
Mam przepięknie zaprzyjaźnione ogrody i to są ogrody osób, które zajmują się budowaniem ogrodów, więc w swoim gospodarstwie, otoczeniu mają mnóstwo zieleni, mnóstwo suchej trawy, liści, czyli to, co uwielbiają jeże. To są dzikie, zdrowe ogrody przede wszystkim. Mam też miejsce dla jeży w nam dzikim ogrodzie już przygotowane na sezon zimowy, a 25 przyjeżdża ogromny domek, w którym będą mogły stacjonować już te zimowe jeże. Myślę, że jestem fizycznie przygotowana na to, żeby przyjąć ponownie około 100 jeży.
No, drodzy Państwo, nie najeżajmy się na jeże, pomagajmy jeżom jak tylko możemy. Ile tych jeży ma Pani na stanie, bo liczba nie padła?
Zdążyłam policzyć 22 osobniki.
A ile pani śpi na dobę w związku z pomocą i opieką nad zwierzęta? 4 godziny maksymalnie?
Nie. Nie mam teraz takich maluszków, które muszę dokarmić w nocy.
A, bo to jak zajączki są, to pani wstaje tam 4 rano czy 3:30.
Tak, jak no, wszystkie tak. Maluchy są, teraz śpię uczciwie 6 godzin. Jestem
nie, no to wypas. Wypas, super. No
to
i
dużo.
Słychać, że energia i radość do życia. Życzymy wszystkim słuchaczom 6 godzin snu i takiego poweru. Dziękuję. Marzena Białowolska-Barnyk.
Serdecznie dziękuję. Miłego dnia. Do widzenia.
Miłego dnia. Fundacja Dzikich Zwierząt Marzeny Białowolskiej. A my przenieśmy się teraz na teren pięknej gminy Dobra, ale nie tej, bo ta też piękna, tutaj oczywiście koło Szczecina, tylko w powiecie łobeskim.
Dzień dobry, Tomek, stały słuchacz. Jest taka miejscowość Dobra w powiecie łobeskim, na brzegu jeziora Woświn, od strony drogi w kierunku Mieszewa, też taka mała miejscowość tam jest, stoi mająca swój urok wieża telewizyjna, notabene telewizyjna za systemu. Mówiło się też, że to była stacja zagłuszania Radia Wolna Europa. No ale nie w tej sprawie. Otóż z boku wybudowano maszt, na który przeniesiono wszystkie, zdaje się, instalacje, które służą przekazywaniu sygnału telewizyjnego. Natomiast rzeczona wieża ma być rozebrana. No i powiem Państwu, że okoliczni mieszkańcy, bardzo im się przykro zrobiło, kiedy takie wieści zaczęły do nich docierać, bo raz, że jest to taka okoliczna wieża Eiffla i też taka ważna dla ludzi jak dla mieszkańców Paryża. Ponadto na tej wieży jest chyba gniazdo sokoła wędrownego, a tych ptaków przecież nie mamy zbyt wiele. Kto podejmuje te decyzje, czy w ogóle prawdą jest to, co wieść niesie? Pozdrawiam wszystkich Państwa w redakcji, jak również wszystkich słuchaczy. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, pozdrowienia. Zapraszamy na stronę internetową Radio Szczecin, zakładka audycja Czas Reakcji. Jest ta wieża. No rzeczywiście okazały obiekt. Niczego sobie to wygląda. Co do gniazda sokoła, to wierzę, jeżeli będzie taka decyzja, można rozebrać poza okresem gniazdowania, bo rzeczywiście jak sokół wędrowny by tam siedział na jajach, czy miał pisklaki, nie ma mowy, takich rzeczy robić nie wolno. Ale więcej na temat wieży, która jest swego rodzaju atrakcją turystyczną. Pytanie, czy dostępną, wie nasz gość, pan Krzysztof Wrzesień, burmistrz gminy Dobra w powiecie łobeskim, podkreślmy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam, kłaniam się.
Panie burmistrzu, wieża wygląda atrakcyjnie, pięknie, ale pytanie, czy jest bezpieczna, czy jest na terenie prywatnym, czy na terenie gminy i jaki los ją czeka?
Szanowni Państwo, decyzję o rozbiórce tego typu obiektów podejmuje starostwo powiatowe. I w naszym przypadku jest to starostwo powiatowe w Łobrzie. Urząd Gminy w Dobrej nie podejmuje żadnych decyzji co do rozbiórki naszej wieży.
Ale urząd ma wiedzę.
Tak, to znaczy wieża stoi na terenie naszej gminy, ale na prywatnym gruncie. Na prywatnym gruncie. I właścicielem tego obiektu jest firma Emitel. ale tak jak już wcześniej wspomniałem, decyzję podejmuje starostwo powiatowe. Na tą chwilę ja nie mam takiej wiedzy, że zostało wydane pozwolenie na rozbiórkę tej wieży.
Mhm. Czy panu coś wiadomo na temat stanu technicznego tego obiektu? Czy on jest dobry, czy zły? No wydawać by się mogło, jeżeli tam zostały przeniesione różne instrumenty nadawcze, przekaźniki i tak dalej na wieżę obok, to znaczy, że chyba ta wieża już jednak wymaga co najmniej prac konserwatorsko-naprawczych, jeżeli nie rozbiórki niestety.
Stan techniczny tej wieży jest bardzo zły. Wieża została wybudowana na początku lat 70., także już jakiś czas temu. Nigdy nie widzieliśmy my jako mieszkańcy, aby były prowadzone jakieś prace konserwatorskie na terenie tej wieży. Od dłuższego czasu już tam nikt nie zamieszkuje. Wiem, że obiekt jest pod nadzorem naszych doberskich strażaków z OSP Dobra i oni mają dostęp i wstęp na teren tej wieży.
Był pan burmistrz tam osobiście na górze? Jest widok piękny, zapiera dech w piersiach?
Tak, to prawda. Miałem tą ogromną przyjemność być w obecności strażaków OSP Dobra. Widok jest imponujący. Przy ładnej pogodzie widać port w Szczecinie, przepiękne jezioro Woświn widać w całej okazałości. Bliskie miejscowości jak Nowogard i Chociwel są bardzo dobrze widoczne.
Wieża jest wykonana ze stali, czy to jest stalowo-betonowa konstrukcja?
Stalowo-betonowa.
Stalowo-betonowa. 50 metrów wysokości co najmniej chyba.
Ponad 80.
To rzeczywiście duży obiekt. Miał pan jakąś ofertę może od prywatnego właściciela albo ze starostwa pośredniczącego, żeby tę wieżę przejąć i zagospodarować jako atrakcję turystyczną?
Tak, tak, widzę, że pan redaktor już ma...
Wywiad mi doniósł, wiedzę. Tak jest.
Tak jest, tak.
I co pan na to?
Dostałem telefon od właściciela obiektu z propozycją przejęcia tej wieży. Nie ukrywam, że moim marzeniem było, aby ta wieża była dostępna dla mieszkańców, dla przyjezdnych turystów, żeby to była wieża widokowa, żeby można było podziwiać z góry nasze tereny. Ale po rozmowie z pracownikami urzędu stwierdziliśmy, że nie byłoby to dobre rozwiązanie dla nas, bo wieża potrzebuje bardzo dużo nakładów.
O jakich pieniądzach mówimy właśnie, dużo nakładów?
Milionowych.
Milionowych. To rzeczywiście, jaki państwo macie budżet roczny?
25 milionów.
No to rzeczywiście krótka ta kołdra. Ale może jakieś partnerstwo publiczno-prywatne, kto wie, panie burmistrzu, prawda? No bo obiekt jest rzeczywiście piękny i ten widok jest wart, no może nie każdych, ale dużych pieniędzy.
To prawda, no nas jako gminy nie stać na to, a znaleźć teraz partnera, który chciałby wejść z nami w kooperację, jest trudno. A przede wszystkim no my jako gmina mamy szereg innych wydatków, które nas czekają, a nie no teraz tak. Wieża.
No to my apelujemy do naszych słuchaczy. Może ktoś byłby zainteresowany wejściem w taki pozytywny układ z gminą. No i kto wie, czy ten obiekt uda się uratować i udostępnić, bo on oczywiście nie jest na co dzień teraz dostępny dla wszystkich, prawda?
Nie jest. Ja osobiście chciałbym, żeby ta wieża w dalszym ciągu cieszyła nasze oczy, bo jest wpisana i w historię, i w nasz krajobraz, ale no, jeżeli pojawiłby się taki inwestor, który chciałby to zrobić, to ja jestem otwarty na wszelkie propozycje.
My się także polecamy inwestorom, będziemy pośrednikami, nie bierzemy za pośrednictwo żadnych pieniędzy. Czujny 510-37-32. A panu burmistrzowi bardzo dziękuję. Krzysztof Wrzesień, gmina Dobra w powiecie łobeskim. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, kłaniam się.
Kłaniamy się i czekamy właśnie na tych, którzy chcieliby zainwestować pieniądze w taki piękny obiekt. A widok, jak pan burmistrz burmistrz mówił, zapiera dech w piersiach. Widać aż ho-ho szczeciński port nawet, czyli możemy sobie pomachać, na przykład stanąć na elewatorze Ewa, z którego widok jest także piękny, wiem, bo byłem. A teraz pan Zbigniew, zdaje się, też w sprawie wieży. Dzień dobry. Halo?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, panie Zbyszku.
Zbigniew, wierny słuchacz Społczyna Zdroju. Ja chciałem tylko tak dorzucić dwa grosze do tej państwa rozmowy, że taki sam los tej wieży czeka w Toporzyku koło Społczyna Zdroju.
Też jest taka wieża piękna, opuszczona i...
Też taka wieża stoi, już nowo postawiona wieża metalowa. Chyba jest, montują teraz tamte nadajniki wszystkie i tak dalej. Także no, nie tylko w dobrej, szkoda tego.
No, okazuje się, że brakuje inwestorów i chętnych, prawda, do tego, żeby takimi obiektami, dziękujemy bardzo, coś przerwało, gospodarować. No bo z jednej strony można zarobić na biletach, ale z drugiej strony, jeżeli, tak jak pan burmistrz mówił, milionowe nakłady są potrzebne, żeby ten obiekt doprowadzić do stanu używalności, takiej użyteczności, żeby można było tam wchodzić, żeby mogły wchodzić spore grupy ludzi, no to rzeczywiście jest to dla gminy, chociażby takiej jak Dobra koło Nowogardu w powiecie łobeskim, no to jest zbyt duży wysiłek. 25 milionów budżet, a tu milion albo dwa, albo trzy nawet na odnowienie takiego obiektu, to rzeczywiście jest koszt ogromny. I to wszystko w dzisiejszym magazynie Czas Reakcji. Przypominamy 510-37-32. Całą dobę czekamy pod tym numerem telefonów na wszelkie opinie od słuchaczy. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Za dziś dziękujemy. Sławek Orlik, Patryk Sokowski, Janusz Wilczyński. Jutro spotka się z państwem przy tym mikrofonie o godzinie 12. Adam Wosik, do usłyszenia.